Najnowszy, 143 numer zeszytów historycznych otwiera artykuł Jana M. Ciechanowskiego, brytyjskie służby wywiadowcze i specjalne. Początki nowoczesnych brytyjskich służb specjalnych autor sytuuje w pierwszej dekadzie XX wieku, kiedy to doszło do utworzenia dwóch odrębnych organizacji wywiadowczych. Wywiadu ofensywnego SIS, zwanego także MI6 oraz kontrwywiadu, czyli MI5. Ciechanowski nie pomija oczywiście historii wspaniałej piątki z Cambridge, czyli sprawy penetracji wywiadu brytyjskiego przez agentów sowieckich, ale najwięcej miejsca poświęca wojennej historii wywiadu. Poza oczywistą sensacyjnością tematu czytelnika polskiego zainteresować mogą szczególnie związki brytyjskich służb wywiadowczych z polskim wywiadem. Współpraca obu służb w latach międzywojennych ograniczona rozwinęła się szczególnie po kampanii wrześniowej i po upadku Francji. Do jej zacieśnienia doszło w połowie 1940 roku z inicjatywy Churchilla i za wiedzą generała Sikorskiego. Polski partner był dla Anglików tym cenniejszy, że na początku wojny brytyjskie służby wywiadowcze na kontynencie były prawie całkowicie zdezorganizowane i trzeba je było odbudowywać nieomal od podstaw.
Tymczasem, pisze Jan M. Ciechanowski, wywiad polski posiadał już na kontynencie cały szereg szeroko rozbudowanych siatek wywiadowczych i dobrze działający system łączności radiowej. Już w pierwszej połowie 1941 roku, a więc w okresie bitwy o Atlantyk, siatka polskiego wywiadu działająca we Francji była w stanie przesyłać do Londynu raporty o wypływających na morze niemieckich łodziach podwodnych z baz w Bordeaux, Breście i Le Havre, a siatki wywiadowcze ZWZ-AK meldować szczegółowo i obficie o niemieckich przygotowaniach do wojny z ZSRR, a więc dostarczać wiadomości o strategicznym znaczeniu. Wywiad polski był pierwszym, który poinformował SIS, że Niemcy testowali w Peenemünde nowe bronie w kwietniu 1943 roku. Później, jak wiemy, zaczęło nadchodzić wiele innych polskich raportów wywiadowczych o V1 i V2. Zdaniem Sir Johna Colville'a, zaufanego sekretarza premiera Churchilla w czasie ostatniej wojny, wywiad polski był najlepszym ze wszystkich wywiadów biorących udział w konflikcie z Niemcami. Polacy byli chyba najświetniejszymi graczami w tej grze wywiadowczej.
Według autora opracowania polski wywiad dostarczył Brytyjczykom około 44% wszystkich wiadomości, jakie otrzymywali oni z całej Europy przez cały okres wojny. Podsumowując historię brytyjsko-polskiej współpracy wywiadowczej, Jan M. Ciechanowski stwierdza:
współpraca ta dla strony brytyjskiej była niezwykle korzystna, gdyż sukcesy SIS MI6 opierały się w dużym stopniu na osiągnięciach wywiadu polskiego. Zdaniem Richarda Bennetta osiągnięcia te przedstawiały dla Brytyjczyków wartość wręcz niewymierną. Niemniej ubolewał on, że wybitna rola, jaką polski wywiad odgrywał, a szczególnie jego wspaniałego wydziału łamania szyfrów, nigdy nie była mu w pełni i publicznie przyznana.
W dokumentach, stałym dziale zeszytów historycznych, uwagę zwraca intrygujący tekst Jana Grabowskiego na temat warszawskich szmalcowników. Opracowanie Grabowskiego, profesora historii na Uniwersytecie w Ottawie, jest pracą pionierską. Jak pisze autor, poza literaturą pamiętnikarską, szmalcownictwo należy do tematów, które polscy historycy jak dotąd obchodzili szerokim łukiem. Znamienna jest już sama nieobecność słowa szmalcownictwo w większości polskich encyklopedii i słowników. Jedynie słownik Doroszewskiego podaje, że
szmalcem nazywano za okupacji hitlerowskiej okup wymuszany na kimś, zwykle na Żydach, pod groźbą zadenuncjowania, wydania w ręce gestapo. Natomiast szmalcownikiem był ten, kto wymuszał na kimś okup, zwykle na Żydzie, pod groźbą zadenuncjowania, wydania w ręce gestapo.
I komentarz autora.
Fakt, iż powstała potrzeba wynalezienia odrębnego słowa na określenie ludzi zajmujących się zawodowo szantażowaniem Żydów, zdaje się świadczyć o niebagatelnych rozmiarach tego zjawiska. Z kolei milczenie, jakim szmalcownictwo otoczone jest w polskich encyklopediach, świadczyć może, choć nie musi, o głębi skojarzonego z nim wstydu i zażenowania.
Jan Grabowski oparł się na dokumentach z archiwów Warszawskiego Sądu Specjalnego. Był to oczywiście sąd niemiecki, który zajmował się sprawami mającymi związek z łamaniem ustaw specjalnych okresu wojny. Początki szmalcownictwa datują się na jesień 1939 roku, gdy tylko Niemcy wprowadzili antyżydowskie ustawy, które wyjmowały ludność żydowską spod prawa. Jak pisze Jan Grabowski, w miarę narastania usankcjonowanego bezprawia narastało poczucie bezradności wśród warszawskich Żydów. A na nim zaczęli żerować przestępcy, którzy już niebawem ochrzczeni zostali mianem szmalcowników. Działali zarówno w pojedynkę, jak i w sposób zorganizowany, w gangach. Aby uwiarygodnić szantaż, udawali Niemców albo też werbowali do napadów przypadkowych żołnierzy niemieckich. Starannie wybierali ofiary i starannie przygotowywali się do akcji. Autor artykułu cytuje rozmaite bulwersujące świadectwa dotyczące zarówno zachowań denuncjatorskich i szantaży, jak i napadów. Jak stwierdza Grabowski, napady i wymuszania dokonywane przez szantażystów i bandytów na Żydach cechowała brutalność i poczucie bezkarności, któremu sprzyjało zastraszenie ofiar oraz bezczynność lub uczestnictwo po stronie bandytów policji. Oto fragmenty jednego z takich świadectw, zeznanie Mojżesza Wilmana, złożone na policji 5 listopada 1940 roku.
Jestem właścicielem piekarni w Warszawie przy ulicy Smoczej 16. Piekarnia moja istnieje od 28 lat. Po zakończeniu działań wojennych od samego początku wypiekałem chleb w piekarni kontyngentowy, na którym otrzymywałem mąkę z Wydziału Wyżywienia Zarządu Miasta Warszawy. W dniu 29 października 1940 roku około godziny 21.30 do mojego prywatnego mieszkania, które mieści się w tym domu, co i piekarnia, wszedł pierwszy żołnierz niemiecki, a za nim kilku cywilnych osobników. Ilu ich było, tego dokładnie powiedzieć nie mogę, gdyż byłem bardzo zdenerwowany, a to z tego względu, że podobną wizytę mam już po raz trzeci w okresie 4 miesięcy. Kiedy wszyscy znaleźli się w mieszkaniu, jeden z osobników cywilnych, którego bym poznał przy okazaniu, kazał mi stanąć przodem do ściany i podnieść ręce do góry, jak również obecnemu wówczas w moim mieszkaniu byłemu administratorowi domu Birnbaumowi Bajszyswiowi. Kiedyśmy tak stali twarzami obróconymi do ściany, osobnicy ci w tym czasie plądrowali całe moje mieszkanie. Mnie jeden z osobników cywilnych zaprowadził do łazienki, gdzie kazał mnie się rozebrać i wejść pod zimny prysznic. Ja prosiłem go bardzo, żeby tego nie robił, bo jestem chory. Ten w języku niemieckim krzyczał na mnie i bił mnie po głowie. Ja, bojąc się dalszych ciosów, uczyniłem to. Po 20 minutach stania pod prysznicem osobnik ten kazał mi się ubrać. Kiedy się ubrałem, ponownie w ubraniu kazał mnie wejść pod prysznic. Na moje głośne krzyki do łazienki wszedł żołnierz niemiecki i ten dopiero kazał mnie spod prysznica wypuścić i kazał mnie położyć do łóżka. Rewizja w moim domu trwała od godziny 21 do godziny 1 w nocy. Nadmieniam, że w czasie trzymania mnie pod prysznicem osobnik ten żądał ode mnie wskazania mu, gdzie są dewizy. O godzinie 1 wszyscy osobnicy wyszli z mieszkania, zabierając ze sobą kilka walizek z garderobą, futrami i różnymi drobiazgami. W dniu 1 listopada w godzinach rannych zjawił się ponownie jeden z osobników, który był uprzedniego dnia i dokonywał na mnie prysznicu i wściekle szukał jakiejś skrytki, a nawet wyrąbał kawał ściany.
Tym razem się nie udało. Napad zakończył się wpadką. Jak później wykazało śledztwo, w tej planowanej przez 2 tygodnie akcji brało udział 8 głównie polskich szantażystów z grupy Eugeniusza Przepiórskiego, który poza szantażowaniem Żydów i dorywczą pracą dla policji w charakterze konfidenta trudnił się na co dzień pracą kulturalną. Jestem artystą dramatycznym, zeznawał. W podsumowaniu artykułu Jan Grabowski tak pisze.
Przede wszystkim należy zwrócić uwagę na zorganizowany charakter gangów szmalcowniczych i na ich międzyetniczny profil. Do jednego gangu potrafili należeć Polacy, Niemcy i Żydzi. Ważny jest też skład społeczny smalcowniczego cechu. Zawodowi kryminaliści stanowią w nim zdecydowaną mniejszość. Przeważają ludzie, którzy, aby użyć sformułowania Ringelbluma, uznali Żydów za umarłych na urlopie, czyli ludzi, którzy tak czy inaczej skazani są na śmierć. A skoro mają umrzeć, to dlaczego mieliby zabierać ze sobą niepotrzebne im już dobra doczesne? I dalej. Szmalcownictwo jest jednym z wielu zagadnień okresu okupacji, które nie doczekało się dotąd własnego opracowania. Dalsze przemilczanie tej części wspólnej przeszłości może jedynie pogłębić kompleksy i zaostrzyć wzajemne zarzuty, których ofiarą jest do dziś dnia kulejący dialog polsko-żydowski.
Na zakończenie tego z konieczności skrótowego i wybiórczego omówienia 143 numeru zeszytu historycznego sygnalizujemy jedynie debatę w związku z artykułem Bernarda Wiadernego Niechciana kolaboracja polscy politycy i nazistowskie Niemcy w lipcu 1940 roku. Chodzi o ujawnione w 142 numerze zeszytów memorandum, z którego wynika, że grupa ważnych polityków polskich podjęła po upadku Francji próbę kolaboracji z Niemcami. Ten nieznany dotychczas epizod z najnowszej historii Polski budzi wiele emocji i wiele pytań. Próbują odpowiedzieć na nie autorzy nadesłanych do zeszytów tekstów polemicznych. Postaramy się wrócić jeszcze do tego tematu w osobnym omówieniu.